muszę przyznać, że wprawdzie to nie jest ani moja zasługa, ani mój grzech, ale sprzed 50 lat wspomnień jeszcze nie mam. Natomiast chciałbym kilka rzeczy powiedzieć o tym tytule Maryja Matka Kościoła właśnie w nauczaniu papieża Pawła VI, bo ono ukierunkowało w znacznym stopniu nauczanie posoborowe także kardynała Wyszyńskiego na temat Maryi jako Matki Kościoła. I trzeba powiedzieć, że to nauczanie kardynała Wyszyńskiego to jest bardzo bogate, takie można by powiedzieć fluktuujące w zależności od odpowiednich okoliczności. I jeśli właśnie coś pamiętam, żeby do wspomnień nawiązać, to rozmywa mi się to trochę w pamięci, ale pamiętam te listy Episkopatu Polski, oczywiście, których głównym autorem był wówczas kardynał Wyszyński, gdzie pojawiała się idea Matki Kościoła. A jedno z kazań mojego proboszcza w rodzinnej parafii sprawiło, że jedną z pierwszych kwestii mariologicznych, którą w ogóle się miałem szczęście zająć, była właśnie kwestia Matki Kościoła w nauczaniu kardynała Wyszyńskiego kilkadziesiąt już lat temu. Jeśli chodzi o tytuł Matka Kościoła w nauczaniu Pawła VI, myślę, że warto wyjść od takiego elementu z kontekstu. Otóż mało znany jest fakt, czy mało zwraca się nawet na niego uwagę, że pierwsi eksperci przygotowujący sobór w ogóle z tym tytułem Matka Kościoła nie mieli najmniejszego problemu. Tytuł ten znajdował się w kilku dokumentach, które zostały przygotowane na II Sobór Watykański. Tytuł Matka Kościoła funkcjonował w nich jako pewien locus communis, miejsce wspólne, przyjmowane zupełnie spokojnie. Dopiero zbliżanie się Soboru, stawianie mu pewnych oczekiwań sprawiło, że na progu Soboru doszło do pewnych rozdźwięków. Były one spowodowane tym, że kładziono nacisk na to, żeby Sobór nie uległ jakiemuś tak zwanemu, jak wówczas mówiono, maksymalizmowi maryjnemu. Chociaż oczywiście, co się kryje i jak rozumieć to słowo, to tak w ogóle nie wiadomo, co to jest ten maksymalizm. Oznaczało to między innymi, jak można wnioskować z tego kontekstu dyskusji, że chodzi o to, żeby nie pojawiały się jakieś nowe tytuły maryjne, które nie mają takiego bardzo odległego w czasie i bardzo zakorzenionego w doświadczeniu Kościoła odniesionej treści. Więc chęć złagodzenia nauczania Kościoła polegało na tym, żeby złagodzić czy wyeliminować te określenia, które mogą trącić pewną nowością. Właśnie w tym nurcie, co ksiądz arcybiskup tutaj ładnie powiedział, że właśnie jednym z elementów tego maksymalizmu, tego przedsoborowego jeszcze miało być to, że właśnie dodaje się Maryi nowe tytuły. Więc na progu Soboru unikamy tytułu, prowadzimy raczej do wykładu takiego ogólnego o Matce Bożej. I na tym tle ten tytuł Matka Kościoła był eliminowany trochę. Także w dokumentach tych przygotowanych na Sobór, które stały się przedmiotem debaty soborowej, został trochę wyeliminowany, chociaż ciągle był obecny. Oczywiście ja tutaj chcę tylko zaznaczyć taką rzecz, żeby pamiętać o tym, że jeśli patrzy się także na biskupów polskich, przygotowujących się do Soboru i wysyłających swoje wota na Sobór, to trzeba pamiętać, że ich nastawienie takie maryjne było dość umiarkowane. Kardynał Wyszyński, przygotowując swoje wotum na Sobór, czym Sobór się powinien zająć, nie wspomniał ani zdaniem o Matce Bożej. To samo dotyczy zresztą wówczas biskupa Wojtyły, który dla nich problem mariologiczny to był, można by powiedzieć, taki współnaturalny z życiem Kościoła, że tutaj nie wnosili żadnego nowego postulatu, że trzeba by się tym zajmować. Po prostu był to pewien fakt, znowu takie pewne wspólne doświadczenie, że tutaj nie trzeba żadnych szczególnych nowych akcentów, tylko przejąć po prostu to, czym żyje Kościół. I nie zachodziła tutaj potrzeba jakiejś szczególnej interwencji Soboru w tej materii, bo dokument maryjny był przygotowany. Papież, jak Tutaj zostało już wspomniane, papież Paweł VI uspokoił ten klimat soborowy, tej kontrowersji Matka Kościoła, czy nie, właśnie przez to, że 4 grudnia 1963 roku ogłosił i zwrócił się do biskupów na soborze z prośbą o to, by w sposób otwarty przyjęli jego osobiste, gorące pragnienie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Był to zresztą postulat, który, jak również zostało wspomniane, sformułował wcześniej, jeszcze zanim został wybrany papieżem jako arcybiskup Mediolanu, że ten tytuł należałoby ogłosić. I to on był pierwszym, Paweł VI, zwolennikiem ogłoszenia uroczystego tego tytułu Matka Kościoła. Oczywiście dyskusje na soborze się toczyły i tutaj tylko jeszcze jedna taka uwaga historyczna, że większym problemem dla soboru, dla ojców soborowych było nie sam tytuł Matka Kościoła, tylko najpierw dyskusja, czy Matce Bożej poświęcić osobny dokument, czy też nie. Ewentualnie, jeśli już przyjęto, i to bardzo wcześnie przyjęto wersję, że dokument o Matce Bożej należy włączyć do dokumentu o Kościele, do De Ecclesia, no to dyskutowano, w którym miejscu ten dokument miał być. I kardynał Wyszyński, biskup Wojtyła, biskupi polscy, zresztą jak wielu biskupów z innych części świata, byli zwolennikami tego, żeby dokument o Matce Bożej nie był 8 rozdziałem zamykającym konstytucję o Kościele, bo jak mówili, to będzie tylko taki dodatek do Kościoła, ale umieścić jako rozdział 2, najpierw wykład o tajemnicy Kościoła, potem Maryja jako praurzeczywistnienie Kościoła i potem lud Boży i Kościół ten historyczny aż do paruzji. Są teologowie, którzy do dzisiaj tak wykładają Mariologię na przykład. W ramach traktatu o Kościele mówią narodziny Kościoła, Maryja w narodzinach Kościoła i potem mamy wykład na temat Mariologii. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeśli nawet Sobór nie ogłosił Maryi Matką Kościoła, to określenie Matka Kościoła w Konstytucji Lumen Gentium jest. Mało się na ten wątek zwraca uwagę, ale ten tytuł tam jest po prostu. Wystarczy tylko przeczytać dokładnie numer 53 i tam czytamy, że pozwolę sobie po łacinie tamquam matrem amatissima prosequitur, kto prosequitur za matką umiłowaną? Ecclesia Katolica. Jest napisane, jest Matka Kościoła w 53 numerze Konstytucji Lumen Gentium jest. Nie ma ogłoszenia jako pewnego osobnego faktu, ale sam tytuł występuje i zresztą mnie się bardzo podoba. Najukochańsza Matka Kościoła. O, to jest dopiero prawdziwy tytuł. Nie tylko Matka Kościoła. Tak trochę jak z domu dziecka ten tytuł jest. Najukochańsza Matka Kościoła, właściwy tytuł dany przez Sobór Watykański II w numerze 53 Konstytucji Lumen Gentium. Papież Paweł VI, jak już fragment tej wypowiedzi żeśmy słyszeli, 21 listopada 1964 roku mówił tak. Ku chwale więc Najświętszej Maryi Panny oraz ku naszej radości ogłaszamy Najświętszą Maryję, Matką Kościoła, czyli całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy wszyscy zwołują swą Matką Najmilszą. Ustanawiamy również, aby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Bożej pod tym właśnie najmilszym imieniem jeszcze większą cześć i do niej zanosił prośby. Mamy cały wykład i pokazanie, jaki sens tego tytułu jest i do kogo on się zwraca i w jakim miejscu życia Kościoła należy go usytuować. A więc jest to tytuł do przyjęcia przez wszystkich i dotyczy zarówno tego, co nazywamy czcią Maryi, jak i także wezwania. I stąd bardzo mile osobiście się przyjmuję to, gdy słuchając apelu z Jasnej Góry słyszę zwracanie się Jasnogórska Matko Kościoła. Jest to żywe przełożenie wezwania Pawła VI na nasze doświadczenie w tym aspekcie wezwania. I otóż Papież Paweł VI w tym przemówieniu, które jest na zakończenie trzeciej sesji soborowej, jest pięknym traktatem teologicznym. Papież Paweł VI odwołuje się za ogłoszeniem tego tytułu najpierw do argumentu z tradycji, chociaż tego tak nie nazywa. Mówi po prostu, że ten tytuł nie jest obcy chrześcijańskiej pobożności. W znaczeniu takim, że on już jest jakoś w pobożności zakorzeniony. Potem po soborze w encyklice maryjnej u nas mało znanej niestety Christi Matri Paweł VI w 1967 roku powie, że tytuł ten opiera się już na starożytnej tradycji. A więc trochę modyfikuje sformułowanie, że to nie jest tak, że ono jest od dawna tylko gdzieś tam obecny, ale mówi po prostu tradycja. Oczywiście to jest ważne z tego powodu, że dla nas w Kościele tradycja jest tym podstawowym argumentem, który przemawia za jakąś prawdą czy za jakimś elementem obyczaju. Jeśli jest zakorzeniony w starożytnej tradycji, możemy powiedzieć, że jest tym, co wyraża naszą prawdę chrześcijańską. A więc zakorzenienie, tytuł nieobcy, zakorzeniony w tradycji. Potem papież podaje dwa argumenty najpoważniejsze, mianowicie, że podstawą tego tytułu jest Boże Macierzyństwo Maryi, po drugie jest udział Maryi w tajemnicy zbawienia, a potem po Soborze Watykańskim II w 1967 roku, gdy papież Paweł VI ogłosił adhortację Signum Magnum, dodał jeszcze trzeci argument za tym, że Maryja może być nazywana Matką Kościoła. Otóż wskazał, że Maryja jest wzorem cnót. I ta wzorczość, najwyższa wzorczość, jak mówi papież Paweł VI, jest także poważnym argumentem, by nazywać Maryję Matką Kościoła. I otóż spójrzmy na tę chwilę, na te argumenty papieża Pawła VI, bo one do dnia dzisiejszego są argumentami fundamentalnymi, gdy my mówimy o tytule Matka Kościoła i pozwalają nam go dobrze czytać, dobrze formować i także przekładać na życie chrześcijańskie. Otóż, gdy papież Paweł VI mówi, że ten tytuł Mater Ecclesiae nie jest obcy pobożności chrześcijańskiej, chcę pokazać, że on wywodzi się z całej tej bogatej tradycji mariologicznej. I jakkolwiek ten samo sformułowanie Mater Ecclesiae, Matka Kościoła, pochodzi dopiero z XII wieku, przynajmniej na ile my mamy te zapisy, które są pewne dotyczące tradycji, to trzeba powiedzieć, że swoją ideą, swoją treścią sięga dalej. I jak powie papież Paweł VI właśnie w tej adhortacji Signum Magnum, jego początków trzeba szukać u świętego Augustyna, trzeba szukać u świętego Grzegorza Wielkiego, trzeba go szukać u świętego Anselma i potem dopiero wchodzi on od wieku XVIII bardzo mocno do nauczania papieży, przez co możemy powiedzieć, że został jakby skodyfikowany eklezjalnie właśnie tym swoim głębokim doświadczeniem. Tylko jedna migawka teologiczno-historyczna sięgająca do świętego Ireneusza i do Orygenesa, a więc jesteśmy w II wieku i na przełomie wieku II i III. Otóż już święty Ireneusz pokazywał, że Maryja jako matka Emanuela jest tą, której pozycja duchowa i teologiczna jest pozycją tą, która idzie w górę. On to tak dokładnie nazywa. I w tym pójściu w górę jest Matką Syna Bożego, który staje się człowiekiem. Ale mówi równocześnie, że Matka Emanuela, czyli Boga z nami, jest tą, która schodzi w dół. Schodzi w dół, czyli zwraca się do ludzi. Jest tym elementem, zajmuje tą pozycję pośrednią, łączącą zarówno Boga, jak i lud zbawiony. Więc to w górę i w dół zbawienia przechodzi przez Maryję, jakby przez soczewkę, gdzie to te boskie promienie zbawienia przez nią, jak Chrystus Zbawiciel, przechodzą i zwracają się do ludzi. Orygenes w swoim wykładzie mariologicznym, bardzo bogatym, podkreśla do tego, że dzięki Maryi wszyscy wierzący żyją w Słowie i żyją Słowem Bożym. Można by powiedzieć, że on tak patrzy trochę od dołu, patrzy na nas, patrzy na ludzi i mówi, że przez Maryję można wejść w tajemnicę Słowa. Można by szukać tutaj początku tej zasady, którą my do dzisiaj żyjemy, przez Jezusa do Maryi. To już jest drugi wiek, koniec drugiego wieku, komentarze Orygenesa do Ewangelii świętego Jana. Potem ojcowie Kościoła, na przykład święty Leon Wielki, mówi bardzo znacząco w kontekście Bożego Narodzenia i dlatego warto sobie tę myśl może zapamiętać, myśl adwentową, gdy on mówi tak, że z narodziny głowy są narodzinami Kościoła. I podkreśla, że te narodziny głowy dokonały się przez Maryję i narodziny głowy są narodzinami Kościoła. I jakkolwiek nie mówi matka, to Leon Wielki, to mówi rodzicielka ludu chrześcijańskiego, rodzicielka Kościoła. Stąd tajemnica wcielenia dla niego jest tym punktem, w którym rodzi się i manifestuje Kościół, co może w dzisiejszej teologii mało się zwraca, bo bardziej mówimy, że Pan Jezus zaczął zakładać Kościół od swojego przepowiadania, wezwania do nawrócenia. Ojcowie Kościoła mówią, początek Kościoła rodzi się tam, gdzie Maryja mówi fiat. To jest początek Kościoła i dlatego ona jest wpisana przez tajemnicę wcielenia w tajemnicę początku Kościoła. Jak wspomniałem po raz pierwszy, jak świadectwa, które znamy, pochodzi pierwsze świadectwo użycia tytułu Mater Ecclesiae, Matka Kościoła, pochodzi z XII wieku, a jego autorem jest Berengaut. Postać dość tajemnicza. W swoim komentarzu do Apokalipsy, do XII rozdziału, mówiącego o tej niewieście obleczonej w słońce, identyfikuje tę niewiastę z Kościołem i z Maryją i tam po prostu po raz pierwszy to określenie Matka Kościoła się pojawia, które potem zostaje wzmocnione przez wspomnianego przez papieża Pawła VI świętego Anselma, który jako pierwszy zostawił nam bogaty zestaw modlitw, którymi zwraca się do Matki Bożej, a ulubiony zwrot, który kieruje do Matki Bożej, to jest zawsze Mater Nostra, Matka Nasza. I w ten sposób ta i Matka Kościoła, i Matka Nasza, to doświadczenie splata się. Także możemy powiedzieć, że w średniowieczu mamy już cały bogaty zestaw rozmaitych tytułów, które tę głęboką więź Maryi z Kościołem na różny sposób wyrażają. Zresztą my do nich się do dzisiaj odwołujemy, choćby tytuł Matka Bożej Łaski, Matka Wszystkich Prawdziwie Żyjących, Matka Żyjących, Matka Odkupionych, Matka Nie Tylko. Często pojawia się w modlitwach średniowiecznych takie wezwanie: Matko, nie tylko Chrystusa, lecz także i chrześcijan. Potem pojawia się określenie Matka Kościołów, czy Matka Nasza Najprawdziwsza, ten przymiotnik Prawdziwa Nasza Matka, czy Najprawdziwsza, znowu w tych modlitwach po średniowieczu jest bardzo ważna. Także od średniowiecza, można powiedzieć, ten tytuł w różnych takich konfiguracjach słownych, lingwistycznych występuje, mając na względzie jedną treść, mianowicie pokazać, że Maryja, która jest złączona ze Słowem Bożym jako jego matka prawdziwa, fizyczna, pozostaje w tej więzi macierzyństwa duchowego z Kościołem. Stąd to, co zostało już podkreślone w poprzednim wystąpieniu, jest bardzo bliski związek między tym tytułem Matka Kościoła a duchowe macierzyństwo Maryi, bo czasami występuje takie ironiczne w niektórych wystąpieniach nawet znanego franciszkiego mariologa René Laurentena takie określenie, że biskupi polscy właśnie w sprawie tego memoriału, on tak ironicznie mówi, biskupi polscy chcieli ogłosić Maryję, żeby ogłosić Maryję Matką Kościoła, a napisali uzasadnienie dla duchowego macierzyństwa Maryi. Czyli, że to się rozjeżdżało w tym uzasadnieniu polskim, natomiast tutaj, jak żeśmy słyszeli, to było właśnie pewna delikatność biskupów polskich, którzy pokazując duchowe macierzyństwo Maryi, uzasadniali, widzieli jako treść, która nie uprzedzając wypowiedzi papieskiej, stanowi dla tego tytułu bardzo poważne wsparcie. Podstawy doktrynalne po tych podstawach tradycyjnych idą po tej linii właśnie najpierw Bożego Macierzyństwa Maryi. Jak wiemy, my to zawsze mocno podkreślamy, ci przynajmniej w tym naszym nurcie mariologii takiej, nazwijmy ją lekko tradycyjnej, bo już w polskiej mariologii są różne napięcia i różne tarcia. Ojciec Zachariasz na przykład, moja skromna osoba jako młodszy kolega w mariologii, zawsze uważamy, że pierwszą zasadą mariologii jest Boże Macierzyństwo Maryi. Natomiast mamy takich mariologów, którzy uważają, że najważniejsze jest to, że Maryja jest pierwsza pośród odkupionych, że jest doskonale odkupiona, że jest doskonale odnowiona. Tradycyjnie idąc po linii tej mariologii takiej przedsoborowej, ale także skodyfikowanej na soborze, bo to trzeba powiedzieć, że to nie jest nasz wymysł, tylko to sobór wyraźnie potwierdza, mówimy, Maryja jest Matką Bożą i ze względu na to Boże Macierzyństwo była pierwsza odkupiona, doskonale odkupiona. Nie tylko jest jedną spośród nas, jest przed wszystkimi. My nie boimy się mówić o Maryi wyjątkowa, szczególna, preekscelsa, nadzwyczajna, jedyna i tak dalej, bo to jest kwintesencja tego, co mamy obok w kaplicy, bo jeśli by nie była jedyna, wyjątkowa, szczególna, absolutnie szczególna, to wtedy no, trzeba by zostawić. Jakby była tylko jedna spośród grzeszników odkupionych, no to trochę za mało, żeby uzasadnić to, co mamy w tym bogatym kulcie maryjnym. I papież Paweł VI, właśnie mówiąc Matka Kościoła, ten tytuł wyprowadza z tego, że jest Matką Chrystusa, Syna Bożego, że u podstaw całego mówienia o Maryi stoi prawda o tym jej szczególnym, ale równocześnie najprawdziwszym macierzyństwie Maryi. I stąd tutaj jest geneza tego tytułu. I te właśnie kontrowersje na Soborze Watykańskim II z czego wynikały? Wynikały przede wszystkim z tego, że pewna grupa ojców soborowych pod naciskiem pewnego nurtu mariologicznego chciała usytuować Maryję tylko na tym poziomie odkupienia, niezastąpionym i wspólnym dla nas wszystkich, ale tylko jako odkupiona, nawet doskonale. Ale ta kwestia Bożego Macierzyństwa, jakoś widzieli ją sprowadzoną trochę na margines. Papież Paweł VI był doskonale świadomy tych tarcz, które występują, dlatego w każdym przemówieniu niemal, począwszy od tego przemówienia, którym ogłasza Maryję Matką Kościoła, podkreśla to pierwszeństwo Bożego Macierzyństwa Maryi. Taki tekst 3 dni przed ogłoszeniem Maryi Matką Kościoła Pawła VI. Paweł VI zwraca się do tych, nazwijmy to, lekkich przeciwników ogłoszenia tego tytułu. Mówi tak. Także ona jest członkiem Kościoła, jest odkupiona przez Chrystusa, jest naszą siostrą, ale właśnie na mocy swego wybrania na Matkę Odkupiciela ludzkości oraz z racji jej doskonałego i wyjątkowego przedstawicielstwa w stosunku do rodzaju ludzkiego może prawomocnie być nazwana moralnie i typicznie Matką wszystkich ludzi, szczególnie naszą, nas wierzących, Matką Kościoła. A kilka miesięcy po ogłoszeniu, w lutym 65 roku, Paweł VI mówił tak. Pytał właściwie, czyż nie nadamy tytułowi Matka Kościoła, której uznaliśmy za odpowiedni dla Najświętszej Maryi, w tej konkretnej chwili dojrzałości doktryny Kościoła, znaczenia Matki Chrześcijan, duchowej Matki naszej, ponieważ jest naturalną Matką Chrystusa, naszej głowy i naszego Odkupiciela. Tu jest kwintesencja i uzasadnienie Maryi Matką Kościoła. W tym Bożym Macierzyństwie papieże i teologowie do dnia dzisiejszego odwołują się do tego, że Maryja rodząc Chrystusa zrodziła odkupionych. Dzięki zrodzeniu Chrystusa Odkupiciela my jesteśmy odkupieni i tu jest ten wątek macierzyństwa. Drugi argument doktrynalny Pawła VI jest związany z udziałem Maryi w tajemnicy zbawienia, Ten wątek jest nam bliski, bo współczesna teologia go mocno podkreśla, więc ja go zostawię. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na ten trzeci wątek, który mówi Paweł VI w adhortacji Signum Magnum, gdy mówi: Maryja zrodziła, rodzi Kościół, jest matką Kościoła także przez to, że jest wzorem cnót. I tutaj widzę największe zastosowanie takie aktualizujące tego tytułu, choćby w tym miejscu, w którym jesteśmy, złączonym z tytułem tego dzisiejszego spotkania. Otóż Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium mówi tak, że Kościół rodzi się przez cnoty i przez sakramenty. Potem w punkcie 7 Sobór Watykański II, i tutaj widzę wielki brak nauczania soborowego, zrobił cały piękny wykład na temat sakramentów, a o cnotach zapomniał. Ten temat, że Kościół jest zrodzony przez cnoty, zupełnie został pominięty. A może specjalnie został pominięty, kto to wie. Może to też Duch Święty akurat w tym zadziałał, żebyśmy to wypełnili naszą treścią. Otóż, gdy mówimy, Kościół rodzi się przez cnoty, co chcemy powiedzieć? Że cnotliwe życie u samego początku Maryi, tak jak cnotliwe życie chrześcijan, jest tą elementem budowy Kościoła, tego duchowego budowania Kościoła. Maryja jest u początków Kościoła jako matka, ale to, co podkreślają ojcowie Kościoła już od samego początku, Maryja jest obok Chrystusa jako matka cnotliwa. Cnoty, jej postawa moralna, duchowa jest częścią jej macierzyństwa. Nie była jakąś matką, była matką najświętszą, jak my mówimy. I w tym przymiocie świętości zawiera się jej osobisty wkład w budowanie Kościoła. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, my mówimy, Chrystus założył czy ukonstytuował Kościół, ale od samego początku w tym boskim działaniu u Chrystusa jest czynnik ludzki. Ten czynnik ludzki to są także cnoty Maryi, to jest życie apostołów, to są pierwsi uczniowie, to jest każdy człowiek do dnia dzisiejszego, który żyjąc święcie, a świętość zasadza się na cnotach, na tym osobistym wysiłku, współdziała z Chrystusem w budowaniu Kościoła. I stąd bardzo ważną rzeczą jest, by widzieć udział Maryi, ten udział macierzyński w budowaniu Kościoła, połączony z udziałem tego jej osobistego wkładu, opartego właśnie na cnotach, które znamy z Ewangelii, które opisują nam Maryję przede wszystkim jako wierzącą, mającą nadzieję, miłującą, pannę posłuszną, pokorną. Ja muszę powiedzieć, że jak patrzę na reformę liturgiczną II Soboru Watykańskiego, to jestem jej głębokim zwolennikiem, chociaż nie mogę podarować kilku elementów, a zwłaszcza dwóch. Pierwsze, że na początku listopada istniało wspomnienie pokory Maryi. Takie wspomnienie liturgiczne było. Pokora była podniesiona do rangi celebracji. Pokora Maryi do rangi celebracji liturgicznej. I mówią niektórzy przeciwnicy mariologii tej przedsoborowej, że wtedy nie zwracano uwagi na postawę, na wzorczość Maryi i jej miejsce w życiu Kościoła. Czymże było celebrowanie jej pokory? No i drugie święto, które częściowo z tym się łączy, którego mi brakuje, to święto rozesłania apostołów. Czyli też ten element ludzki włączony w budowanie Kościoła. I stąd tutaj mamy wielkie i ważne przesłanie. Maryja swoim cnotliwym życiem, swoimi cnotami buduje Kościół i zostaje tu dla nas wzorem. Myślę właśnie, czy nie należałoby tutaj mocno podkreślić tego wątku dzisiaj z nowym naciskiem, bo my dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie mamy wszystkich samych krytyków Kościoła. Mamy tych, którzy ciągle pod adresem Kościoła czegoś oczekują, a Kościół powinien to, tamto, owo, natomiast nie pytają się, co ja powinienem. A ja powinienem żyć cnotliwie i wtedy będę budował Kościół. I wtedy ten Kościół będzie inny i będzie lepszy, i będzie na miarę Chrystusa. I to będzie przeżywanie tego tytułu Matka Kościoła. Dziękuję za uwagę.